Ja i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pich. Proszę Państwa, druga część artykułu pani Ewy Kurek. Nie, przepraszam. Pani Ewy Cieślik. Dotyczącego omawianego przez nią spisu powszechnego. Bardzo, bardzo wybiórczo i tak zachodniacko. Znaczy pod kątem tych rzeczy, które mogą być sensacją. Tylko i wyłącznie. Ale cóż. Polka. Cytuję podtytuł. Edukacja przede wszystkim. Populacja chińska jest coraz lepiej wyedukowana. Ponad 218 milionów ludzi, czyli 15,5%, to absolwenci uniwersytetów, co stanowi 73% wzrost w stosunku do poprzedniego spisu do 2010 roku. 73% wzrost. Kiedy to wykształceniem wyższym legitymowało się tylko 8,9% Chińczyków, a teraz 15,5%. Biorąc pod uwagę, dobry poziom szkół wyższych w Chinach i nieustanne wspinanie się w światowych rankingach, wskaźnik wykształcenia społeczeństwa dobrze rokuje. Ponadto wskaźnik analfabetyzmu spadł z 4 do 2,6%. No, mogłaby tutaj na przykład napisać, jak to wygląda w Polsce. Ale pęd do wiedzy, cytuję dalej, pęd do wiedzy i wyższa niż oczekiwano liczebność młodzieży oznaczają, że usługi edukacyjne będą się rozwijać. Ponadto ważne znaczenie ma proedukacyjna postawa chińskiego społeczeństwa. Albowiem dobre wykształcenie uważane jest za kluczowe przy awansie i konkurencyjności na rynku pracy oraz bezpośrednio wiąże się z wyższym wynagrodzeniem. Średnia roczna pensja osoby pracującej jako specjalista IT wynosiła w 2019 roku ponad 160 tysięcy RMB, a zawody związane z badaniami naukowymi mogły liczyć na wynagrodzenia przekraczające 130 tysięcy RMB. No to teraz sobie możecie Państwo to, biorąc pod uwagę, że złotówka to jest, że RMB w stosunku do złotego za jednego RMB płaci się 0,60 tego 1,6 RMB, no to możecie sobie Państwo obliczyć, ile wy zarabiacie w jonach. Dla porównania, roczne średnie wynagrodzenie dla osoby pracującej w sektorze pierwszym wynosiło niespełna 40 tysięcy RMB. No tutaj oczywiście potężny błąd tej pani, albowiem ona nie wyjaśniła tego nigdzie, że gdy się patrzy na PKB, to mamy trzy sektory. Sektor pierwszy, drugi i trzeci. Sektor pierwszy to jest rolnictwo, sektor drugi to jest przemysł, a sektor trzeci to są usługi. No, ale tego zabrakło, niestety. A więc w sektorze rolnym roczne średnie wynagrodzenie 40 tysięcy. To jest czysta abstrakcja. Dlatego też już od najmłodszych lat dzieci uczęszczają na korepetycje, liczne zajęcia dodatkowe. No, co ona mówi tylko o rolnictwie, na wszelki wypadek nie mówiąc o rolnictwie, tylko o sektorze pierwszym. I następne zdanie, dlatego też już od najmłodszych lat dzieci uczęszczają na korporacje. No nie dzieci wiejskie, no kobiety, no opanuj się. Owszem, w miastach tak jest. Od najmłodszych lat dzieci uczęszczają na korporacje, czyli zajęcia dodatkowe, które finansują rodzice. Także ambitne plany Pekinu zmierzające do budowania nowoczesnego społeczeństwa zorientowanego na innowacje wymagają wysoko wykształconej siły roboczej. Średnie wydatki na edukację, kulturę i rekreację przypadające na Chińczyka zwiększyły się ze 112 RMB w 90 roku do 3328 RMB. Teraz. No, tego akurat nie piszę, ale to chyba raczej oczywiste. Szacuje się, że sama branża usług edukacyjnych online w Chinach jest warta 423 miliardy RMB. I teraz niewielkie zmiany migracyjne. Podtytuł. Spis naświetlił również zmiany migracyjne w Chinach oraz regionalne nierówności. Nadal najwięcej ludzi zamieszkuje wschodnią część kraju, a odsetek ten nieznacznie się zwiększył. Guangdong, czyli Kanton, prowincja Kanton, pozostała najbardziej zaludnioną prowincją. Nowoczesny rozwój nadal koncentruje się na wschodzie i południu Chin, podczas gdy północne i zachodnie regiony zmagają się z spadającym zapotrzebowaniem na produkty przemysłu ciężkiego. No i to znowu zdanie, które nie pryczą. Co to znaczy, że te regiony zmagają się ze spadającym zapotrzebowaniem na produkty przemysłu ciężkiego. A to znaczy, ta pani zapewne chciała powiedzieć coś, no to ja muszę wytłumaczyć, co ona chciała powiedzieć, bo to zdanie w przeciwnym wypadku jest zupełnie nieczytelne. Otóż chodzi o to, że w północnych i zachodnich regionach, głównie w północno-wschodnich, bo tak to rozumiem, że północno-wschodnich i ewentualnie zachodnie regiony, w części zachodnich regionów, tam gdzie jest przemysł ciężki, Xinjiang, ale również Shaanxi, Jilin, Heilongjiang, Shandong, to są klasyczne, dawne obszary przemysłu ciężkiego, które powoli nie tyle się kurczą, co modernizują, co przemysłowy, przemysł wydobywczy, górnictwo, cementowy i tak dalej. To wszystko jest właśnie tam i w związku, znaczy wszystko, sporo część tego jest tam. Nie wiem dlaczego ta pani pisze, że te regiony borykają się ze spadającym zapotrzebowaniem na produkty przemysłu ciężkiego, no, czyli swojego przemysłu. No nie jest tak, że nie ma zapotrzebowania. No, węgiel w dalszym ciągu jest zapotrzebowanie, na stal jest w dalszym ciągu zapotrzebowanie, na tysiące innych rzeczy przemysłu ciężkiego w dalszym ciągu zapotrzebowanie. Ono się zmienia strukturalnie. Lepsze stale zamiast zwykłej surówki. Coraz lepsze stale, zapotrzebowanie na coraz lepsze stale, tak. Na coraz lepszy węgiel, tak. Ale to, co ona powiedziała, znaczy napisała, to znamionuje, przykro mi, bardzo niewielką wiedzę. No ale ona jest ekonomistką, nic na to nie prawda. Więc tak naprawdę tego zdania się nie da wytłumaczyć do końca. Wprowadzone, cytuję dalej, wprowadzone przez Pekin zachęty podatkowe inwestycyjne oraz reforma systemu rynkowego, Hukou mają pomóc w wyrównywaniu tych nierówności. Oj, to wiecie Państwo, żeby w jednym zdaniu ująć tak gigantyczne problemy, jak zachęty podatkowe w Chinach, wszelkie możliwe, jak zachęty inwestycyjne w Chinach, wszelkie możliwe, jak reformy systemu holdingowego, no to żeby coś takiego zrobić, znaczy ja bym na to nie wpadł. Nie, to, no sorry. Ale to trzeba być ekonomistką, czyli a dla mnie ekonomia to nie nauka, więc to wszystko by się zgadzało. Nie, w jednym zdaniu tak gigantycznie ważne rzeczy umieścić, to trzeba dużo umiejętności, bezmyślności. Więcej pracowników, cytuję, więcej pracowników na obszarach miejskich przekłada się na wyższą produktywność i konsumpcję, co sprzyja strategii podwójnego obiegu. Koniec. Ja o tym podwójnym obiegu tych dwóch kręgach mówię od dłuższego czasu. To jest historyczna zmiana. Historyczna zmiana. Rewolucyjna wręcz zmiana. Znaczy rewolucyjna. Ewolucyjna oczywiście, ale to jako, że to się dzieje dopiero od dwóch, trzech lat i będzie się działo coraz częściej przez najbliższą pięciolatkę. To jest podstawowa zmiana tej nowej pięciolatki. To o tym ta pani nie mówi, tylko mówi o podwójnym obiegu. Jakby wszyscy rozumieli, co ona mówi. A ile osób rozumie, co ona mówi? Żeby gdzieś było odniesienie, jakiś znaczek, że pod artykułem jest wyjaśnienie tego, co to jest ten podwójny obieg. A gdzie to? Trudno. Jednak, cytuję, jeśli proces urbanizacji ma postępować w szybkim tempie, władze będą musiały dalej luzować przepisy dotyczące Hukou. W 2020 roku migrujących pracowników było ponad 285 milionów i od wielu lat Od kilku lat wartość ta pozostaje stała. Starzenie się społeczeństwa widoczne jest także w strukturze wiekowej migrantów. W minionym roku ponad połowę stanowili pracownicy powyżej 40 roku życia, z czego ponad połowę stanowili ludzie powyżej 40, z czego ponad 26% osoby mające powyżej 50 lat. Jeszcze w 2010 roku osoby 40 plus stanowiły tylko 34% migrantów, a pracownicy powyżej 50 roku życia niespełna 13%. Proszę Państwa, i tutaj znowu ta pani dotknęła sprawy niezwykle istotnej. Otóż to się nazywa wyludnianiem wsi. Odpowiedź na pytanie, dlaczego tak jest w przypadku migrantów, że pracownicy migrujący mają coraz wyższą średnią wieku. Odpowiedź na to pytanie brzmi: a wieś wyludniła się już z młodzieży. Po prostu. Teraz odchodzą ze wsi już 40-latkowie, już 50-latkowie. Zostają, ja zresztą wielokrotnie o tym mówiłem, zostają ludzie starzy. Starzy, tacy jak ja i starsi. Co tacy starzy mogą zrobić w gospodarstwie? Nic, albo jeszcze mniej. I dlatego ja od wielu lat mówię o tym, od kilku lat mówię o tym, że obawiam się o chińskie rolnictwo, ponieważ chińskie rolnictwo obsługiwane jest przez staruszków takich jak ja. A ja wiem, co ja mogę zrobić w ciągu dnia. Tak. No ale to przecież to pani się nie będzie zniżała do takich myśli. Cytuję. Podsumowując, profil demokratyczny Chin mocno się różni. Mocno się różni od innych krajów ze względu na unikatowe strategie zarządzania populacją. Między innymi polityka jednego dziecka, teraz polityka drugiego dziecka. Ale ona tylko napisała polityka jednego dziecka. Już o drugim dziecku nie myślała. Oraz bezprecedensowy rozwój gospodarki w ostatnich 4 dekadach. Media zachodnie zareagowały dosyć gwałtownie na wiadomość o spowolnieniu wzrostu ludności, co jest dosyć zaskakujące, gdyż Pekin nigdy nie ukrywał faktu, że takich prognoz się spodziewa, chociaż długo zwlekano z upublicznieniem danych spisu. I plany gospodarcze obliczone są już z uwzględnieniem niekorzystnych trendów demograficznych. Wczytując się w programy i strategie, widać w nich dostosowywanie się do zmian populacyjnych i przekierowywanie gospodarki na nowe tory. Ale to już widać od kilku lat. Pekin planuje skrupulatnie i długoterminowo, praktycznie nie ma miejsca na przypadkowe cele lub czy nieprzemyślane pociągnięcia. Nie można też zapomnieć o może trywialnym aspekcie, że najważniejsi decydenci w Chinach mają w większości wykształcenie techniczne, a często też stopnie naukowe zdobyte na zagranicznych uczelniach, co przemawia za ich większym przywiązaniem do posługiwania się metodami naukowymi, w tym ilościowymi, przy sporządzaniu planów. Tak, to jest koniec tego elaboratu pani Ewy Cieślik, który, no, tak jak proszę Państwo słyszeli, do którego można mieć różne zastrzeżenia, ale przynajmniej nie ma tutaj takiej nachalnej propagandy. Aczkolwiek no, mogła ta pani pójść drogą trudniejszą, czyli nie tą, którą poszła, a dużo szumu o chiński spis, a to dużo szumu to tylko w kwestii ludnościowej, w kwestii wieku ludności Chin. Tak naprawdę to tylko o tym się szumi, a natomiast jestem przekonany, że w spisie powszechnym wyszło bardzo wiele ciekawych rzeczy, o których jeszcze nie wiemy. Mam nadzieję, że się dowiemy, ale to już z chińskich materiałów, bo ja na takich geniuszy jak pani Ewa Cieślik raczej nie liczę, bo to można się zawieść. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.